Aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw międzynarodowych, specjalista z zakresu islamu i terroryzmu. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Dobry, witam.
Panie doktorze, jakie są źródła tego, co wydarzyło się w Hiszpanii, tym razem w Hiszpanii i to począwszy od wczorajszego popołudnia dwukrotnie?
Oczywiście za mało jeszcze wiemy, to znaczy nie mamy jeszcze zidentyfikowanych tych sprawców, ale to wygląda na taki typowy atak państwa islamskiego. Po prostu państwo islamskie było zdolne do zbudowania sobie praktycznie pod nosem policji katalońskiej komórki, która najprawdopodobniej, bo mówię najprawdopodobniej, bo to nie są jeszcze oficjalnie potwierdzone informacje, planowała zamach przy pomocy tych samych vanów, ale wypełnionych materiałami wybuchowymi. Przedwczoraj te materiały wybuchowe wyleciały w powietrze i prawdopodobnie zdecydowano się w związku z tym na wykorzystanie samochodów do ataku takiego właśnie polegającego na wjechaniu po prostu w przechodniów.
Państwo islamskie zwija się w obszarze, ale też pojawiają się informacje o tym, że od 3 do 5 tysięcy obywateli Unii Europejskiej, którzy pojechaliby walczyć dla państwa islamskiego, teraz może powracać także do tych krajów. Czy ta fala może grozić Europie?
Tak, ta fala na pewno grozi Europie. Zresztą nie mając do tego wątpliwości, praktycznie wszystkie służby kontrwywiadowcze państw europejskich w oficjalnych dokumentach, w oficjalnych raportach wskazują na to, że ta fala, która na pewno się tutaj pojawi, będzie istotnym zagrożeniem. Tym bardziej, że okupienie się terytorium państwa islamskiego powoduje również to, że co prawda ci dżihadyści, którzy są lokalni, nie są w stanie się kamuflować, ukrywać, natomiast Francuzi, Belgowie, Niemcy, Hiszpanie, nawet jeżeli to jest drugie pokolenie, mają jednak problem z udawaniem Irakijczyków czy Syryjczyków, a w związku z tym uciekać będą tam, gdzie jest im się najłatwiej schować i najprościej kontynuować walkę. Mają oczywiście do wyboru Afganistan, no ale to jest walka partyzancka w bardzo trudnym terenie, pustynię libijską, Somalię, być może Nigerię. Natomiast prawdopodobnie większość z nich jednak wróci do Molenbeek, czy do Paryża, czy do Marsylii.
Panie doktorze, a reakcje tych, którzy są przywódcami państw na poszczególne zamachy terrorystyczne? Oczywiście są wyrazy smutku, bólu, kondolencje, zupełnie naturalne, ale czy za takimi słowami dzisiaj w świecie idzie coś więcej? Czy to jest po prostu już taki obrazek, staje się zwyczajnym obrazkiem, tak jak no powiedzmy strzelanina na filmach fabularnych, tak, które możemy tu i ówdzie czy w kinie sobie zobaczyć i będziemy tak no, przyzwyczajać się do tej krwi, do tych do zamachów, do terroryzmu jako stałego elementu naszej europejskiej rzeczywistości.
Jeśli chodzi o wyrazy ubolewania, kondolencje, to niestety należy tylko żałować, że poza takim gestem politycznym one nie niosą za sobą jakichkolwiek zmian, chociażby w kwestiach współpracy państw, chociażby samych europejskich. Cały czas państwa te nie są w stanie porozumieć się w sprawach podstawowych dla bezpieczeństwa ich obywateli. No, weźmy sobie na przykład tą słynną listę S francuską, na którą wpisywane są osoby, które zagrażają państwu francuskiemu. To bardzo dobry pomysł. Tylko, że takiej samej listy albo tak samo definiowanej nie ma w Niemczech, nie ma takiej w Belgii, nie ma takiej w Hiszpanii, nie ma takiej w Wielkiej Brytanii. Tam są inne własne kartoteki, ale nie ma wspólnej definicji tego, kto jest zagrożeniem, kto nie. Która organizacja powinna nie być tolerowana, który mecz jest zamknięty. No, a jeżeli tego nie ma, no to ci dżihadyści to znakomicie wiedzą. W związku z tym jeszcze w ramach strefy Schengen wykorzystują po prostu to i zamachy w Paryżu w 2015 roku były lekcją, z której nie skorzystano. Przecież oni dosyć swobodnie przemieścili się z Syrii przez Węgry, Austrię, aż do Niemiec. Potem zaopatrywali się w broń w Belgii, bo tam się do dzisiaj najłatwiej kupuje broń i to bez specjalnych ograniczeń. Atakowali w Paryżu, dlatego ponieważ w Paryżu było im się, znaczy łatwo było dokonać zamachu, natomiast trudniej kupić broń. I oni o tym znakomicie wiedzieli. W związku z tym ci dżihadyści jeszcze wykorzystują słabości państw europejskich, niezdolność do współpracy, znają różnice w systemach prawnych, wiedzą, co jest tolerowane w jednym kraju, a już nie jest tolerowane w drugim. I dzięki temu są tak skuteczni, pomimo tych wielkich wysiłków, tysięcy agentów, wysłanych armii na Bliski Wschód ciągle dokonują zamachów.
Panie doktorze, Angela Merkel konkretnie, ale także inni przywódcy europejscy wraz z nią naruszyli fundamenty traktatu z Schengen. Wpuścili uchodźców, imigrantów, najeźdźców, różnie to jest definiowane przez różnych komentatorów do Europy. Czy istnieje związek pomiędzy tym działaniem polityków, za który ci politycy dzisiaj nie odpowiadają, wręcz przeciwnie, próbują relokować te osoby również na teren Polski, niejako siłą, wymuszając poprzez różnego rodzaju procedury, na przykład na władzach Rzeczypospolitej, żeby te osoby, które na skutek najczęściej naruszenia traktatów z Schengen dostały się do Europy, po prostu je, ten problem osobowy rozciągnąć tam, gdzie jeszcze tego problemu nie ma. Czy ktoś powinien dzisiaj także za to odpowiedzieć? Czy tym powinien zająć się na przykład Parlament Europejski, który zajmuje się wieloma sprawami, no ale tym niekoniecznie.
Problem polega na tym, że już mówimy w tym momencie o problemie politycznym. Proszę zwrócić uwagę, że pomimo tego, co zrobiła Angela Merkel, to cały czas jej sondaże są takie, że gdyby dzisiaj odbywały się wybory, to co prawda być może CDU, CSU nie rządziłaby samodzielnie, ale w koalicji, ale nadal Angela Merkel byłaby kanclerzem, a w związku z tym widocznie jej polityka Niemcom się podoba. I co z tego, że różne ruchy radykalne, takie jak Alternatywa dla Niemiec, zdobywają coraz większe poparcie, no ale to poparcie jest niewystarczające, żeby stworzyć z kimkolwiek koalicję, już abstrahując od ich zdolności koalicyjnej. W związku z tym Macron, którego przecież program antyterrorystyczny był jakimś dowcipem ponurym i zresztą widzimy dalej, że on tym dowcipem jest, bo Macron ma pomysł, żeby załatwić sprawę uchodźców w ten sposób, żeby rozlokować ich po hotelach w różnych miejscowościach, takich tanich motelach czy hotelach typu bed and breakfast. I to ma być właśnie sposób na jakby pozbycie się tego problemu z centrów głównych miast. To oczywiście wzbudza panikę, szczególnie w małych miasteczkach francuskich. No ale cały czas poparcie dla tych polityków jest bardzo wysokie, czyli widocznie naród francuski, naród niemiecki uznają, że to jest wszystko okej. Przykładem natomiast takim, gdzie mało nie doszło do zmiany władzy, to była Wielka Brytania. Po zamachach rzeczywiście przypomniano sobie, że to Theresa May była przez lata ministrem spraw wewnętrznych, że to ona zmniejszyła ilość policjantów i nakłady na policję, że zredukowała również ilość policjantów z bronią, a jest ich śmieszna ilość, jak na tak wielkie państwo. No i mało brakowało, że przegrałaby te wybory, znaczy straciła całą przewagę, którą miała wcześniej. Natomiast we Francji i w Niemczech cały czas tej refleksji nie ma, w związku z tym my musimy szanować wybory demokratyczne tych krajów.
A dlaczego tak, oczywiście podchodząc z szacunkiem do decyzji wyborców, chociaż przywódcy, których te narody wybierają, później próbują no nas niejako zarazić tym problemem, który mają u siebie, więc to tak, te naczynia są niezwykle dzisiaj przecież połączone, ale dlaczego tak się dzieje, że karp po prostu cieszy się z Wigilii, bo to jest mniej więcej taka sytuacja.
Znaczy, wydaje mi się, że po prostu cały czas, być może ze względu na doświadczenia historyczne, te społeczeństwa nie czują się jeszcze dostatecznie zagrożone, a być może po prostu wierzą swoim politykom. No, tutaj nic z tym nie zrobimy więcej. Oczywiście Polska ma zupełnie inny pogląd na te sprawy. My nie dajemy się wmanewrować w rozwiązywanie wewnętrznych problemów niemieckich i wewnętrznych problemów francuskich, chociaż jesteśmy krajem jednak gospodarczo i politycznie dużo słabszym i nasze możliwości tego permanentnego przeciwstawiania się są autentycznie i formalnie, i faktycznie ograniczone. Natomiast z drugiej strony też zwróćmy uwagę, że w tej chwili na przykład same służby bezpieczeństwa w tych krajach, do których zawsze zwraca się, szczególnie po zamachach o jakąś opinię, one już od bardzo dawna mówią otwartym głosem i coraz bardziej sfrustrowane. Mówią to do parlamentów tych krajów, że ich zdolności do zapobiegania tego typu zdarzeniom, zamachom terrorystycznym są w tej chwili bardzo nieduże. Że rośnie liczba osób tych, które zdolne są do dokonania zamachu, a spada permanentnie zdolność służb bezpieczeństwa do nawet podstawowej inwigilacji. Już nie mówiąc o nawet możliwości weryfikacji, szczególnie w Niemczech, miliona osób, gdzie przypomnijmy, jeszcze niedawno pewna prawicowa, notabene organizacja, nie islamska, która chciała dokonać zamachu niejako w imieniu uchodźców, dokonać prowokacji. Tam jeden z tych oficerów, który brał udział w tej potencjalnej prowokacji, on się podał za uchodźcę z Syrii. Nie znając ani słowa po arabsku, przeszedł weryfikację i dostał prawo pobytu, czy dostał to prawo azylu. W związku z tym to był jakiś niebywały skandal, bo przecież w tym brał udział i jakiś urzędnik imigracyjny, i tłumacz, i oni go absolutnie nie zweryfikowali. Więc przy okazji jakby tej zupełnie sytuacji innej wyszło, jak nieskuteczny jest ten system. Ja chętnie słucham szefa Urzędu Ochrony Konstytucji Niemieckiego, który praktycznie co miesiąc w jakimś wywiadzie powtarza: mamy coraz więcej radykałów, mamy coraz mniejsze zdolności do weryfikacji, chociażby identyfikacji ludzi. Mamy rozproszoną jeszcze, bo tak jest w Niemczech, rozproszoną strukturę kontrwywiadu. Mamy rozproszone pomiędzy landy polityki dotyczące tych migrantów, którym już odmówiono prawa azylu i którzy powinni zostać wydaleni. Często im odmówiono na przykład ze względu na związki z organizacjami terrorystycznymi. I nic się w tej sprawie nie dzieje. I on zawsze na przykład apeluje o to, żeby scentralizować mocno agencje kontrwywiadowcze, żeby zabrać landom przynajmniej uprawnienia dotyczące polityki w sprawie tych osób, które są w Europie niechciane. No niestety to jest taki głos na puszczy, znaczy on absolutnie nie jest słuchany. No kolejni radykałowie pojawiają się w Niemczech.
Mówi pan o tym problemie niemieckim, o problemie francuskim, ale za tymi problemami stanęła Komisja Europejska, która przecież wszczęła formalną procedurę o naruszenie, co ciekawe, o naruszenie prawa Unii Europejskiej wobec Polski, Czech i Węgier w związku z niewypełnieniem przez te kraje decyzji dotyczącej relokacji tak zwanych uchodźców. Więc ten problem niemiecki, problem francuski bardzo mocno firmuje sama Komisja Europejska i wytacza działa przeciwko krajom, które tego problemu po prostu nie chcą przyjąć na siebie.
Panie redaktorze, no to też musimy pamiętać o tym, że to nie jest do końca tak. To jest jednak tak, że Polska, wtedy rząd pani premier Kopacz, zgodził się na to prawo unijne. W przeciwieństwie do innych krajów, które oprotestowały, szczególnie Węgier, oprotestowały tę decyzję w Trybunale Wspólnot, notabene zresztą ze słabymi argumentami, w związku z tym nie tyle merytorycznymi, co proceduralnymi. Natomiast Polska wtedy się na to zgodziła i stało się to obowiązującym prawem Unii. Unia w każdej sprawie, w której państwo nie wypełnia zobowiązań, które stają się prawem Unii, no wytacza tego typu argumentacje. Znaczy jest cała procedura, która w pewnym momencie kończy się w Trybunale Wspólnot. I takich spraw każde państwo, notabene unijne, ma od kilkunastu do kilkudziesięciu. Dotyczy to oczywiście różnej wagi spraw. No, to jest sprawą najbardziej polityczną. Ale w tym przypadku, abstrahując od poglądów politycznych samej Komisji Europejskiej i Jean-Claude'a Junckera i jego stosunku do Polski, do obecnego rządu, no to jednak Komisja w tym momencie ma prawo do tego zrobienia, czy nam się to podoba, czy nie. To już jest inna sprawa i to jest sprawa polska wewnętrzna, bo jeżeli się jeden rząd zgodził, to niestety bardzo trudno jest się innemu rządowi z tego wycofać.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za ten komentarz. Pan doktor Wojciech Chrzewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, terroryzmu, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie.